Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Zgodnie z obietnicą w studiu obok, drodzy Państwo, w rozmowie na żywo jest z nami dzisiaj pan profesor Jerzy Szafik. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam panią, witam państwa, bardzo mi miło.
Nam również. Panie profesorze, na jaskrę choruje około 70 milionów osób na całym świecie i co roku liczba ta rośnie szacunkowo o kolejne 7,5 miliona osób. Co wpływa na rozwój jaskry w naszych oczach?
To znaczy, te dane są bardzo precyzyjne, znaczy nieprecyzyjne, ale prawdziwe. Trzeba by może dodać, że szacujemy, że w Polsce jest 900 tysięcy osób chorych na jaskrę. I z tego niestety leczymy około 350 tylko tysięcy. Natomiast pani spytała, co jest przyczyną wzrostu ludzi, zachorowań na jaskrę. Otóż przyczyna jest dość oczywista. Wydłużenie życia ludzkiego. Jaskra jest przede wszystkim chorobą ludzi starszych i procentowo w tej grupie wiekowej wzrasta. W związku z tym, że dość nieprawdopodobnym jest fakt, że w ciągu ostatnich 30 lat życie ludzkie wydłużyło się o 10 lat, szczególnie w ostatnim czasie, no to wiadomo, że tych chorób ludzi dojrzałych, tak to nazwijmy, przybywa i przybywa ludzi chorych na jaskrę.
Ale panie profesorze, czyli dzisiaj mówimy, żyj krótko i intensywnie? Albo jeżeli
nie,
ja
mamy
jeszcze...
żyć długo i intensywnie, długo i intensywnie, w żadnym wypadku krótko. Nie ma powodu się... Według mnie nie ma się do czego spieszyć.
Tak. Im jesteśmy starsi, tym zwiększa się ryzyko jaskry. Czyli tak póki jest. Jestem jeszcze przed tą słynną granicą 40 urodzin, jaskra mi nie grozi.
A to nieprawda. Jaskra może pani grozić, ale prawdopodobieństwo jest niewysokie. O, tak bym to ujął. Jako, że mamy za mało czasu zapewne, żeby to tak szczegółowo omawiać, ale trzeba powiedzieć jedno zdanie. Jaskra nie jest chorobą jednorodną, to znaczy to nie jest jedna choroba. To jest nazwa, która dotyczy różnych chorób, które mają wspólny efekt, wspólny skutek. Otóż tym skutkiem jest zniszczenie, uszkodzenie, nieodwracalne uszkadzanie nerwu wzrokowego. Natomiast jaskra może być wrodzona, może być młodzieńcza, może być kąta wąskiego, może być
kąta
wreszcie...
Kąta otwartego.
No właśnie, ta otwartego to jest ta, o której właściwie mówimy, bo to jest 80 parę procent chorych na jaskrę właśnie takich. Gdzie 80 parę to jaskra otwartego kąta. Ale wszystkie one kończą się... mogą się skończyć bardzo niedobrze dla widzenia, pod warunkiem, że nie są leczenie i długo trwają, prawda? Także, no, poza tym jeszcze dwa takie szczegóły ważne. Pierwsze, jaskra w pierwszym okresie jest bezobjawowa. Ani nie boli, ani gorzej człowiek nie widzi. Druga informacja, która tu warto, o której warto powiedzieć, to, że jaskra zazwyczaj dotyczy obydwu oczu, czyli jest obłoczna, ale nie jest symetryczna. Czyli, że jedno oko może być zaawansowana jaskra i mieć już objawy, pacjent źle widzi albo bardzo gorzej widzi, a drugie oko jeszcze dobrze widzi i nie ma żadnych objawów. I wtedy pacjent rzadko orientuje się, że coś się dzieje w jednym oku, bo adoptuje się. On po prostu nie sprawdza każdego oka.
Przyzwyczaja się. Podobno tak jak dzieci mają
tak
problem
jest, to jest
ze wzrokiem,
adaptacja.
Zaczynają się przyzwyczajać do tego. Nie
Oczywiście.
Zgłaszają potem problemu.
Dokładnie jest tak, jak pani mówi. Mnie się zdarzało spotykać pacjentów, którzy już nie widzieli na oko, a zorientowali się przypadkiem i zaczęli być uparcie twierdzić, że właśnie przed chwilą oślepli, a to był proces powolny. Chodziło wprawdzie konkretnie u pacjenta o zaćmą, który stwierdził, że stał na przystanku i przestał widzieć na jedno oko. Okazało się, że miał na tym oku dojrzałą zaćmę, której nie to się wydaje być nieprawdopodobne. Nie zauważył, że on na jedno oko nie widzi. Dopiero zauważył, jak patrzył na nadjeżdżający tramwaj i coś mu wpadło do tego widzącego oko i zasłonił i zobaczył, że nie widzi. I potem się upierał, że właśnie w tym momencie oślep.
Tak. I teraz, panie profesorze, proszę mnie uleczyć i to szybko.
No właśnie.
Bo to się wczoraj stało.
Wracamy do jaskry, bo to jest główny temat, bardzo ważny. Otóż dlatego tak bardzo ważne, bo to uszkodzenie nerwu jest nieodwracalne. Natomiast, i to trzeba powiedzieć, żeby nie przerażać społeczeństwa, bo to by było niewłaściwe, że jaskra jest chorobą, którą wprawdzie nie jesteśmy w stanie wyleczyć, ale potrafimy świetnie leczyć, bardzo skutecznie uzyskiwać bardzo dobre wyniki leczenia. Jest jeden warunek, żebyśmy to zaczęli wcześniej. Czym wcześniej zaczniemy, tym większą mamy szansę, żeby żyć bez problemów. Jedyny problem, który będziemy mieli, to będzie wpuszczanie kropli raz dziennie lub dwa razy dziennie. Jeżeli za późno, jeżeli to uszkodzenie nerwu już jest zaawansowane, no to wtedy jest problem, bo, że tak powiem, leczenie zatrzymuje chorobę albo ją bardzo spowalnia. Czym bardziej zniszczony nerw, tym leczenie trudniejsze, tym kosztowniejsze, tym wyniki tego leczenia gorsze. Czasami, jeżeli już jest bardzo zaawansowana jaskra, kiedy leczenie zachowawcze nie jest skuteczne, wtedy musimy u tych pacjentów zastosować zabieg operacyjny. To nie jest dobry wybór, to jest wybór koniecznościowy.
To jest ostateczność?
To jest pewna ostateczność, ale czasami bardzo potrzebna i w właściwym porze zrobiona daje dobre efekty też. No niemniej koszty społeczne, koszty indywidualne są duże. No nie trzeba przekonywać, że jak człowiek źle widzi albo nie widzi, to jest no, ogromne kalectwo. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy wcześniej tą jaskrę wykrywali.
Ale wcześniej, czyli tak, załóżmy, że nie jesteśmy w grupie ryzyka. Jak często powinniśmy wykonywać badania profilaktyczne? I zaraz przejdziemy do osób, które są w grupie ryzyka.
Badania przesiewowe, tak bym je wolał nazwać, powinno się wykonywać gdzieś tam od tego 50. roku życia. Problem jest, jak to zrobić, bo proszę sobie wyobrazić, że ja nie mówię już o tych, którzy się leczą na jaskrę, tych, którzy są potencjalnie chorymi, to jest ich około 400 tysięcy. Ale żeby znaleźć tych 400 tysięcy osób, to trzeba przebadać 5 milionów. Wyobraża sobie pani redaktor i państwo, jakie to są niebywałe koszty. W związku z tym na całym świecie próbuje się realizować taki zamysł, żeby wykorzystać najnowsze techniki, w tym sztuczną inteligencję, żeby te badania uprościć w sensie kosztowym, żeby spełnić dwa podstawowe warunki badań przesiewowych. Pierwszy warunek to, żeby one były wiarygodne, żeby ten pomyłek było minimalna ilość, a drugi, żeby były tanie. I to próbuje się na świecie robić. My również w Polsce, ja sam zajmuję się tym tematem i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli zaprezentować polski pomysł na badania przesiewowe, które będą spełniały te
polski
dwa warunki.
Polski pomysł. Będą nam inni zazdrościli. Właśnie w Polsce będzie on wdrażany. Będziemy pionierami.
Tak jest. Na pewno w Polsce uda nam się jeszcze w tym roku rozpocząć takie, mam nadzieję, masowe badania jaskry, które będą skuteczne i tanie. Dla wyjaśnienia, bo to jest dla porządku, trzeba powiedzieć, że te badania nie mają na celu mają na celu tylko stwierdzenie, czy jest podejrzenie jaskry, czy jej nie ma. Jeżeli jest, to wtedy trzeba iść do lekarza, trzeba się zbadać, trzeba się leczyć. Ale jak stwierdzimy, że nie ma, to wtedy można spokojnie poczekać rok czy dwa i powtórzyć to badanie z powrotem, jako że jaskra jest schorzeniem, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wprawdzie są pewne grupy, szczególnie, znaczy grupy ryzyka i do tej grupy ryzyka należy jaskra w rodzinie, bo to nie jest genetycznie uwarunkowane, ale pewna skłonność, tutaj genetycznie jest dostrzegana. I są pewne symptomy, które mogą wskazywać na częstsze występowanie tego schorzenia. Myślę tutaj o tym, że jak osoba ma zmiany, no, znaczy naczyniowe problemy, migreny częste, zimne ręce, zimne ręce i nogi.
Zimne ręce, zmiany, gorące serce.
No właśnie, ale ręce i nogi łatwo się wychładzają. To świadczy o tym, że ten układ naczyń drobnych no nie jest w pełni wydolny. To dotyczy też oka i dotyczy jaskry. W związku z tym w tej grupie powinniśmy wcześniej te badania zrobić.
Czyli tak zimno ręki słuchaczą. Zimna ręka słuchaczko na ale badania.
Z tymi słuchaczkami to jest tak, że większość słuchaczek twierdzi, że ma zimne ręce. Tak, to, ktoś mi to tak powiedział. Ktoś mi to, jakaś pani mi to tłumaczyła, że prawie wszystkie. Co ja nie wierzę w to. I w związku z tym, no ale w każdym razie jest konieczne, żebyśmy wcześniej zaczęli rozpoznawać tą jaskrę, leczyć wcześniej. To wtedy wiele tragedii, wiele problemów i koszty się zmniejszą i indywidualnie będziemy jako społeczeństwo znacznie szczęśliwsi.
Panie profesorze, czy problemy kardiologiczne mogą wpływać na rozwój jaskry?
Też, ale to jest sprawa bardziej złożona. Oczywiście obserwujemy, robiliśmy takie badania, że u pacjentów, u których były obserwowane zaburzenia rytmu, występowała częściej jaskra. I takie badania zostały, polskie badania nasze, naszego zespołu, zostały opracowane, opublikowane. Także robiliśmy to razem z Instytutem Kardiologii. W każdym razie, oczywiście ten naczyniowa, charakter naczyniowy, charakter jaskry jest udokumentowany. Nie jest to jedyna przyczyna, ale bardzo ważna i bardzo istotna.
Czy możemy powiedzieć, niektórzy specjaliści to potwierdzają, dlatego jestem ciekawa, czy pan profesor dzisiaj to potwierdzi, że jaskra pierwotna otwartego kąta stanowi urodę głównie krajów rozwiniętych?
Rzeczywiście tak, aczkolwiek nie do końca, dlatego że zapadalność na jaskrę w populacji rasy kaukaskiej, czyli naszej, jest niższa niż na przykład rasy czarnej. I to istotnie. Różnica jest istotna, statystycznie istotna. U społeczeństw wschodu też wydaje się, że w stosunku do kaukaskiej rasy też jaskra statystycznie jest częstsza. W każdym razie nie jesteśmy tutaj w cudzysłowie uprzywilejowani, jeżeli chodzi o tą jaskrę, na szczęście.
Czy możemy powiedzieć, że tak, po pierwsze, w XXI wieku ta jaskra to stanowi niestety nasz problem społeczny, już nie tylko medyczny, prawda, ale społeczny. I czy jeżeli, załóżmy, ja czytam książkę przed snem i zauważam, że coraz gorzej widzę, może jakoś niewyraźnie, to też może być jakiś objaw tej poważnej choroby. Czy można to bagatelizować?
No niewątpliwie ma pani rację. We wszystkim, co pani mówi, to jest racja. Natomiast z tym czytaniem to jest tak, że otóż właśnie jaskra dlatego jest trudno wykrywalna, że objawy uszkodzenia nerwu przede wszystkim manifestują się zmianami w polu widzenia, nie w ostrości wzroku. Czyli pacjent z zaawansowaną jaskrą jeszcze bardzo dobrze teoretycznie widzi z daleka, natomiast ma w pierwszym okresie widzenie, ograniczone pole widzenia, i mówimy o tak zwanym widzeniu tunelowym, tak jakby był w tunelu. A potem to jest widzenie centralne tylko i to by było tak, jakby patrzył przez dziurkę od klucza.
To tunelowe, to czytałam, że tak krokodyle właśnie widzą, tunelowo.
No, może i krokodyle tak widzą, ale my na szczęście nie mamy widzenia tunelowego. Natomiast chorzy w zaawansowanej jaskrze mają widzenie tunelowe, albo mają widzenie tylko centralne i wtedy to jest faktycznie bardzo duży problem, bo on wprawdzie widzi na wprost, ale już z boku nie widzi. I to są pierwsze objawy, to nie, znaczy nie pierwsze, to są takie istotne objawy jaskry, które powinny już zauważalne przez pacjenta w sposób no, taki oczywisty. Bo tak jest ta adaptacja, że jedno oko jest bardziej zaawansowane, drugie mniej zaawansowane, jako że jaskra jest schorzeniem zasady obłoczu, ale nie przebiega symetrycznie. W związku z tym jedno oko może być zaawansowane, drugie jeszcze nie i pacjent adoptuje się, o czym żeśmy już przecież rozmawiali.
Ile trwa terapia jaskry? Czy rzeczywiście, jeżeli już mamy tę jaskrę, niestety, to leczymy się na nią do końca życia?
Dokładnie tak. Może różnie się na nią leczymy, ale do końca życia. I najczęściej jest to leczenie kroplowe. I trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach, ostatnich 30 latach, może więcej, 40, nastąpił ogromny postęp, jeżeli chodzi o te leki. Mamy tych leków przeciwjaskrowych no, wcale nie tak dużo, ale to są grupy leków, prawda? I tutaj jest też olbrzymi postęp, mamy coraz doskonalsze te leki. Zaczynamy mieć leki, dużo leków już bez konserwantów, co jest szalenie ważne przy leczeniu kroplowym na całe życie, że tak powiem, czy na wiele lat. To te środki konserwujące, które są w kroplach, stają się już kłopotem dla spojówki, dla oka. Dlatego tak ważne, żeby to były leki bez konserwantów. Jeszcze nie wszystkie leki przeciwjaskrowe jesteśmy w stanie uzyskać bez konserwantów, ale już coraz więcej i to pozwala nam na rozszerzenie też ułatwienie dla pacjentów, dlatego że bywa tak, że lek jest skuteczny, ale nie może być stosowany, bo pacjent zaczyna mieć uczulenie na krople. Mhm. Oczy są czerwone, obrzęknięte.
I musi o tym powiedzieć swojemu lekarzowi okuliście.
No to widać, pacjent zgłasza. I wtedy rozwiązaniem jest zmiana leku, szukanie leku, który nie będzie uczulał. Jeżeli tego się nie uda zrobić, to musimy się zdecydować na zabieg operacyjny.
Polskie Towarzystwo Okulistyczne cyklicznie prowadzi badania przesiewowe w kierunku jaskry. Tak, od 2016 roku angażuje wszystkich chyba chętnych, którzy chcą zaangażować się w tę akcję. Polscy okuliści kontra jaskra. Zresztą trwa ten Światowy Tydzień Jaskry. Tak, na co w tym tygodniu, który trwa do 16 marca, pacjenci mogą jeszcze liczyć?
No przede wszystkim na to, że mogą pójść i się zbadać. No tych podmiotów, które bezpłatnie udzielają takich świadczeń, przybywa z roku na rok. Polskie Towarzystwo Okulistyczne dąży do tego, żeby było ich jak najwięcej. I w tym roku też mamy akcje, też mamy badania. Ja mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli rozszerzyć, powiększyć, udoskonalić to poprzez zastosowanie nowych technik badań przesiewowych. Ale w tej chwili, jak wiem, to już jest dość trudno się zapisać, bo tam wszędzie no, jest to określona ilość możliwości takiego gabinetu, prawda? No niemniej jest duże zainteresowane. Ja muszę powiedzieć, że z zadowoleniem dostrzegam, że w społeczeństwie problem zaczyna być dostrzegany, istotny i ludzie zwracają na to uwagę i chcą wyjaśnić, czy przypadkiem nie są chorzy.
To kolejna ważna odpowiedź padnie na antenie Radia Warszawa. Panie profesorze, kiedy możemy oczekiwać na te wdrożenie nowych technik badań przesiewowych?
Jeżeli chodzi o mój zespół, w którym pracujemy już od blisko 2 lat, to my w połowie tego roku mamy nadzieję być gotowi już z produktem, który będziemy mogli zaprezentować i następowo zacząć wdrażać.
To czekamy na to. Mam nadzieję, że będziemy o tym rozmawiać. Serdecznie dziękuję. Pan profesor Jerzy Szaflik był dzisiaj naszym gościem. Przypomnijmy, że w 90% przypadków jaskra przebiega bez widocznych dolegliwości. Stąd, drodzy Państwo, bardzo potrzebne są badania przesiewowe.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.